Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o najlepszej lidze świata NBA. Za nami draft, za nami otwarcie okienka transferowego, za nami pierwsze transfery tego lata, a także ruchy zawodników, a więc ruchy tych wolnych agentów, zawodników, którym się pokończyły kontrakty i teraz wielu z nich poodchodziło do klubów, do nowych klubów, nowych miejsc. Więc tak, dużo się działo. Postaram się to wszystko w jakiś sposób taki najmądrzejszy, najrozsądniejszy podsumować, aczkolwiek pomyślałem, że podzielę to przede wszystkim na drużyny, a nie na zawodników, chociaż no, dwa główne tematy, jakie mi przychodzą teraz do głowy, to jeszcze jednak jest to, co się nie wydarzyło, a więc transfer jeszcze, który nie doszedł do skutku, Damiana Lillarda oraz transfer, który jeszcze nie doszedł do skutku, a więc Jamesa Hardena. I chyba od tego zacznę, ale postaram się to zrobić w taki sposób, aby jednak ułatwić jak najbardziej to wszystko odsłuchiwanie słuchaczom, a więc wam, no bo wy tutaj jesteście najważniejsi. I tak sobie pomyślałem, że tak, no podział na drużyny chyba będzie najlepszy, dlatego że mam świadomość, że niektóre drużyny mogą kogoś bardziej interesować lub mniej, albo kogoś interesuje tylko jedna drużyna, więc w spisie treści znajdziecie drużyny, jakie omawiałem, w którym momencie jest o danej drużynie, więc jeśli poczujecie, że czegoś jest za dużo, czy coś was nie interesuje, sprawdźcie spis treści, troszkę przewincie, dalej będzie na pewno ciekawie. To co, zapraszam na pierwsze podsumowanie pierwszych ruchów, jeśli chodzi o rynek wolnych agentów 2023, pierwszych transferów. Zapraszam. Na początek zajmijmy się Portland Trail Blazers, nie dlatego, że jest to najpopularniejsza drużyna w NBA, ale dlatego, że w końcu po kilku latach, stali słuchacze wiedzą, że ja to zapowiadałem już od dawna i to się w końcu wydarzyło, bo to się po prostu musiało wydarzyć, to znaczy Damian Lillard poprosił o transfer. Ja usłyszałem zabawne dosyć takie porównanie, że Bobby Marks z ESPN-u powiedział, że relacja między Lillardem a Blazers to była trochę taka jak z dziewczyną, którą oboje chcecie zerwać, ale nikt nie chce jakby zacząć albo nikt nie chce tego powiedzieć na głos. I tutaj ta relacja taka była oczywiście w końcówce właśnie, bo rzeczywiście Damian Lillard oddał ogromne serce Portland Trail Blazers, 11 sezonów tam spędził, raz zagrali w finale konferencji. Naprawdę można powiedzieć o Lillardzie, że zrobił to, co mógł, to, co był w stanie zrobić, to po prostu spróbował, wzniósł, no może nie wzniósł, ale jakoś doprowadził ten zespół do kilku naprawdę bardzo dobrych wyników, bardzo dobrych sezonów. W tych playoffach też oni walczyli, starali się, natomiast no przyszedł taki moment, kiedy drużyny muszą powiedzieć i zawodnicy też muszą sobie powiedzieć, no albo teraz, albo nigdy, jeśli chodzi o zawodników, a kluby muszą dojść do wniosku, że no nie damy rady, nie, w ten sposób teraz nie damy rady, to się zupełnie inaczej poukładało. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że Portland Trail Blazers mieli ogromne szczęście i wylosowali numer 3 draftu. Charlotte Hornets nie wzięli Scoota Hendersona, więc Portland wzięli Scoota Hendersona, który jest rozgrywającym, takim combo, bardzo dynamicznym, silnym, perspektywicznym zawodnikiem. No ale to jest trzeci zawodnik podobnej postury, może wzrostu u nich tutaj na tym obwodzie, bo jeszcze mają przecież Anferni Simonsa obok Damiana Lillarda, więc Scoot Henderson, Lillard, Simons, no to tu jest bardzo niski skład, dynamiczny, no ale Damian Lillard powiedział, że on nie chce być otoczony młodymi zawodnikami, tylko on chce, żeby ten zespół wygrywał i te rozmowy tak trwały, oni wszyscy tam przytakiwali i władze klubu i Damian Lillard też przytakiwał, aczkolwiek gdzieś tam zaczął wysyłać takie sygnały delikatne gdzieś podczas jakiejś, ja nie wiem gdzie to było, czy podczas jakiegoś wywiadu, czy jakiegoś nagrania w mediach społecznościowych leciała piosenka Welcome to Miami. No i zresztą Damian Lillard w jakimś tam wywiadzie powiedział, że najchętniej to by, jeśli już by odchodził, to najchętniej zagrałby w Miami, a na drugim miejscu Brooklyn Nets. W każdym razie, żeby to wszystko skrócić, chodzi o to, że Damian Lillard w końcu powiedział władzom klubu, że słuchajcie, sorry, ale jednak musicie mnie wymienić. Oni odetchnęli, powiedzieli, no kamień z serca nam spadł, tak, no niestety, bardzo nam przykro. Ja to oczywiście troszkę parafrazuję i troszkę wymyślam, ale to mniej więcej taki można wydźwięk sobie gdzieś tam odczytać. No i teraz pracują nad tym, żeby wymienić Damiana Lillarda, żeby pozyskać kogoś w zamian wartościowego. I to jest ciekawe, dlatego że wszyscy mówią o tym, że on pójdzie, no tak, no to teraz muszą się dogadać z Miami. Ale on nie ma klauzuli, że może zawetować transfer. Nie, oni jak go wyślą do, nie wiem, Minnesoty, czy do Memphis, czy do Sacramento, czy gdziekolwiek, do Chicago, to on musi tam pójść, więc jakby nie ma... Nie ma takiej, nie ma, Damian Lillard nie ma wyboru. Oczywiście, że z zawodnika, czy znaczy z niewolnika nie ma zawodnika i pracownika, więc wiadomo, że też klub jak będzie wiedział, że no, Damian Lillard nie chce do nas przyjść, no to i będzie niezadowolony, no to nic gorszego niż tylko niezadowolona gwiazda na treningu. No i tutaj pojawiają się troszkę takie, nazwijmy to, schody, dlatego że Miami Heat nie za bardzo mają pomysł na to, jak tego transferu dokonać, dlatego że oni oczywiście nie oddadzą Jimmy'ego Butlera i nie oddadzą Bama Adebayo. Władze Portland powiedziały, tam generalny menadżer powiedział, że oni oczywiście chcą w zamian zawodnika pokroju Lillarda i chcą dalej walczyć o jak najwyższe cele i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest trochę jednak zasłona dymna, bo z Simonsem i z Hendersonem Jeremy Grant podpisał przedłużenie umowę, ale to jakby ten zespół jest w trybie przebudowy i myślę, że oni tak tylko mówią, a to, co jest dla nich najbardziej wartościowe, to jednak właśnie, żeby te piki w drafcie pozyskać. Tych pików Miami nie ma zbyt wiele, natomiast do oddania sporo mają właśnie Brooklyn Nets, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to poszło w tym kierunku. Dlatego, że trzeba podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że Damian Lillard ma bardzo wysoki kontrakt, to znaczy tam jeszcze jest 200 milionów przez 4 lata do zapłacenia, z czego on ten ostatni czwarty rok ma opcję zawodnika, no ale to jest opcja zawodnika na 63 miliony, więc jakby jej nie podjął, jakby z niej nie skorzystał, no to nie wiem, jaką miałby mieć niesamowitą propozycję. Trzeba też oczywiście pamiętać, że to jest zawodnik, który ma już 33 lata, bo 15 lipca skończy 33 lata, więc to jest zawodnik, przed którym oczywiście jeszcze, nie wiem, 2-3 właśnie, może nawet i 4 lata gry na wysokim poziomie, no ale trzeba też brać to po prostu pod uwagę, że to nie jest zawodnik poniżej 30, a raczej już powyżej, więc te gdzieś tam urazy mogą mu się przytrafić, zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że on przecież no, w tym sezonie zagrał w 58 meczach, a w poprzednim tylko 29. Więc to jest bardzo ciekawa historia z Damianem Lillardem. Kto zdecyduje się wyłożyć kasę na niego, wyłożyć zawodników i złożyć Portland najlepszą ofertę. Miami wcale najlepszej oferty nie mają. Brooklyn Nets mogą złożyć zdecydowanie lepszą, taką bardziej atrakcyjną dla klubu z Portland. Bo na przykład spróbujmy sobie odpowiedzieć, czy Tyler Hero to jest zawodnik, który będzie pasował do Simonsa i do Scotta Hendersona? Ja mam bardzo duże wątpliwości, a branie Tylera Hero to jest jednak branie jego 120-milionowego kontraktu w pakiecie, więc może dojdzie do jakiegoś transferu z udziałem trzeciej jeszcze drużyny, to jestem bardzo ciekaw. Wiadomo, że oprócz Heat i Brooklyn Nets mówi się o tym, że może Los Angeles Clippers, którzy są ewidentnie zdesperowani, oraz Philadelphia, o których za chwilę powiem, więc tutaj naprawdę jest bardzo ciekawie, jeśli chodzi o Damiana Lillarda. Jeśli też, to też trzeba pamiętać, że jeśli ten transfer się nie zadział pierwszego czy drugiego dnia, jeśli chodzi o rynek wolnych, otwarcie rynku wolnych agentów, to równie dobrze ten transfer może się zadziać za miesiąc, równie dobrze może jutro, albo nawet już jak będziecie tego słuchać, to już może być po transferze, ale równie dobrze może on i trwać jeszcze, może potrwać jeszcze ten czas negocjacji, jeszcze co najmniej kilka tygodni. Bardzo jeszcze ważną rzecz powiedział Bobby Marks z ESPN, kiedy tutaj analizował możliwe transfery Lillarda, że no, powinni Portland Trail Blazers, skoro wciskają guzik przebudowa, to powinni spróbować też kontrakt Jusufa Nurkicia gdzieś oddać w pakiecie, żeby po prostu ten klub, który przejmuje Lillarda, to żeby też przejął ten kontrakt Nurkicza albo gdzieś, żeby on trafił gdzieś tam właśnie w tej trójstronnej wymianie, no bo po prostu, że kontrakt Nurkicza jest spory, długi, jest niepotrzebny w tym sensie, że po prostu ten zawodnik no, nie zmienia zbyt wiele, jeśli chodzi o grę Portland Trail Blazers. I jeszcze o Damianie Lillardzie, bo to jest myślę, że ważne, dlatego że nie zdziwiłbym się, gdyby takie kluby, ja co prawda gdzieś tam typowałem najbardziej Chicago, że mogliby pójść all in, tylko że oni nie za bardzo mają co oddawać, bo już tych tam, no nie wiem. Na miejscu Chicago bym próbował i pewnie jeśli chcieli pozbyć się Zakalawina i kontraktu Zakalawina, no to może kontrakt Damiana Lillarda by próbowali przejąć. W każdym razie też mówi się o takich klubach, gdzie na przykład Utah Jazz albo nawet i San Antonio Spurs. To byłoby bardzo ciekawe, bo Damian Lillard mówi, że chce walczyć o mistrzostwo, a San Antonio Spurs są drużyną, która jest na jego liście, nazwijmy to takich, gdzie on wyraża się z szacunkiem, bo wiadomo, trener Greg Popovich. I to byłoby bardzo ciekawe, gdyby on z Portland poszedł do San Antonio, ale myślę, że San Antonio by się na to nie zdecydowało jednak teraz, bo oni chyba jednak spokojnie do tego podchodzą, chcą zobaczyć, jak tam Wembanyama będzie funkcjonował, bo oni mają też sporo pików w drafcie, bo mają i od Atlanty, coś mają chyba od Chicago, gdzieś tam pozbierają grali troszkę tego w tych ostatnich kilku latach, więc nie zdziwiłbym się, jak gdzieś tam przy każdym transferze kogokolwiek była mowa o San Antonio, bo rzeczywiście oni mają spory ten pakiet, natomiast Utah Jazz są takim zespołem, który też ma duży zasób tych możliwych pików w drafcie do oddania, gdzieś tam jakichś zawodników, kontraktów, żeby się to tam wyrównało, więc no, trzeba po prostu o tym pamiętać, bo to jest też ważna rzecz, że takie zespoły takie właśnie zespoły jak Utah, czy no nawet Memphis, Nowy Orlean, to są kluby, Denver, którym trudniej jest pozyskać zawodników z rynku wolnych agentów, dlatego że zawodnicy amerykańscy szczególnie, no oni chcą iść do takich miast Miami, Chicago, Los Angeles, Nowy Jork, to są ich, nazwijmy to, metropolie, miejsca, gdzie oni najlepiej się czują, więc takie kluby jak właśnie Minnesota jeszcze szczególnie, one płacą trochę, to się mówi, takie no 10% dodatkowo muszą w kontrakcie zapłacić za tak zwaną trudniejszą czy gorszą lokalizację, więc pozyskanie takiej gwiazdy w ramach transferu i pewność, że on nie odejdzie za rok, tylko no 3 lata kontraktu plus jeszcze na czwarty rok opcja zawodnika, więc to też byłoby ciekawe, gdyby Danny Ainge tak zagrał w taki sposób, szczególnie, że zagrałby na nosie Patowi Rileyowi, a wiemy, że Danny Ainge i Pat Riley miłością do siebie nie pałają, mówiąc najdelikatniej. I przejdźmy teraz do Filadelfii, a więc do drużyny, którą też czeka duży transfer, no transfer jednego z najważniejszych zawodników, też rozgrywającego, Jamesa Hardena, ponieważ James Harden po raz trzeci w ciągu ostatnich co trzech, czterech lat poprosił o transfer, co jest po prostu zdumiewające, kuriozalne, ale niestety taki to jest właśnie zawodnik, nie ukrywam, że moim zdaniem, mówiąc najogólniej, problematyczny. James Harden w tym roku skończy 34 lata, ma ze sobą 14 sezonów w NBA, jeśli się nie mylę, zaczynał, pamiętamy, w Oklahoma City Thunder obok Russella Westbrooka i Kevina Duranta, no ale potem po trzech sezonach poszedł do Houston Rockets i tam rozwinął niesamowicie skrzydła, trzykrotnie był królem strzelców. Pamiętamy, jak jeszcze niedawno przecież prosił Brooklyn Nets, zażądał od nich wymiany do Filadelfii, tam w Filadelfii wszystko miało się poukładać, Daryl Morey to załatwił, pozbył się kontraktu Bena Simmonsa, co było majstersztykiem w jego wykonaniu, jak się potem okazało, bo potem niestety wyszły straszne rzeczy, jeśli chodzi o Bena Simmonsa, że on tak naprawdę nie jest w stanie grać na wysokim poziomie, no ale to już zostawmy. W każdym razie z Jamesem Hardenem jest taki kłopot, to znaczy on ma kłopot i Filadelfia ma kłopot, ale też powiem o tym zawodniku takim największym i najwyższym w tym zespole, bo on też ma kłopot, ale o nim za chwilę. Otóż James Harden przeplatał najlepsze, znakomite, rewelacyjne mecze w playoffach fatalnymi i bardzo słabymi i bardzo poniżej oczekiwań. Miał dobry sezon zasadniczy, ale To nie miało znaczenia, bo najważniejsze były playoffy. Wiadomo, że od lat Embiid mówił o tym, że w końcu chce być zdrowy i w końcu chce z Filadelfią sięgnąć po jak najwyższe cele. To się nie udało. Filadelfia, mimo że przecież prowadziła z Boston Celtics, to jednak przegrała w playoffach. No i ewidentnie tam James Harden też w tych decydujących meczach zawodził, zawiódł do tego stopnia, że gdzieś, no mówiło się o tym, że nie tylko to, no dobra, że inaczej może, że niezadowolenie Hardena z postawy trenerskiej czy z funkcji trenera Doka Riversa, z tego co on sobą tam prezentował, jakie miał pomysły, rozwiązania i tak dalej, to też to w bardzo dużym stopniu wpłynęło na decyzję o zwolnieniu Doka Riversa. Doc Rivers zresztą nie pozostał dłużny i powiedział, że trenowanie Hardena to było coś bardzo, bardzo, bardzo trudnego. No i James Harden, no nie wiem, czy można powiedzieć, że się obraził, powiedział, że już nie chce grać w Filadelfii, co jest moim zdaniem jednak troszkę żenujące, bo to co zrobił, to też taki niezły numer wykręcił, bo podjął opcję zawodnika, czyli tam za ten następny sezon, ile to było, chyba 35 milionów dolarów, zaraz już sprawdzam, 35,6 za następny sezon podjął tę opcję zawodnika, czyli klub Filadelfia musi mu zapłacić za następny sezon taką kwotę, ale on poprosił o transfer, żeby klub mógł coś w zamian za niego otrzymać. I oczywiście można tak to ująć, a znaczy tak to odebrać, odczytać, natomiast to, co jest najważniejsze w tym, no to znaczy taką, żeby prawdę też gdzieś znaleźć po środku, to prawda jest taka, że po prostu Harden się zorientował, że nie ma co liczyć, że nikt mu nie zaproponuje umowy w stylu, nie wiem, takiej jak dostał Kyrie Irving 120 za, czy tam 120 z haczykiem za 3 lata. Nie było chętnych w ogóle na Hardena, więc on po prostu podjął tę opcję i liczy, że jeszcze za rok podpisze jakąś dobrą umowę, natomiast to może być bardzo trudne. I teraz jak wygląda sytuacja w Filadelfii, bo to jest dość ważne moim zdaniem. Filadelfia chce wytransferować Hardena, bo on tego oczekuje. Tyrese Maxey jest nie do wyjęcia z Filadelfii, to jest taka oficjalna informacja. Tobias Harris jest do wyjęcia, a więc oni mają zawodników, których chętnie się pozbędą, a więc jest to i Harden, i Tobias Harris. Natomiast bardzo ważna kwestia jest taka, że trzeba pamiętać, że chętnych na Hardena zbyt wielu nie ma, bo tak naprawdę jak o tym pomyślimy, to słuchajcie, czy jest... Znaczy ja znalazłem tylko autentycznie, no dobra, może dwie, bo ja to Chicago to zawsze gdzieś wcisnę, ale naprawdę znalazłem w myślach moich tylko jedną drużynę, która mogłaby chcieć Hardena, czyli być tak zdesperowanym, żeby wziąć Jamesa Hardena, to są Los Angeles Clippers. I to o nich się mówi rzeczywiście, że to oni mogą chcieć pozyskać, spróbować, żeby gdzieś tam z Kawhi Leonardem i Paulem George'em i też Russellem Westbrookiem, który podpisał umowę z Clippers na 2 lata za 8 chyba milionów. Niezła też taka spadek wartości Westbrooka, bo chyba z 47 na 4. No ale to tak jest w NBA. Swoje zarobił, więc nie ma co tutaj nad nim się zamartwiać. W każdym razie skupmy się na Hardenie i na Filadelfii, dlatego że Filadelfia ma kłopot, bo musi wytransferować Hardena, musi kogoś dostać w zamian, nie interesują ją piki w drafcie, oni chcą kogoś, kto będzie teraz gotowy, kto będzie z Embiidem w stanie walczyć o najwyższe cele, dlatego mówi się też na przykład, że może być taki transfer łączony w sensie na trzy drużyny, czyli Damian Lillard trafia do Filadelfii, James Harden trafia do Los Angeles Clippers, a gdzieś tam dużo wyborów w drafcie i gdzieś tam jakoś tam zawodnicy, żeby te kontrakty się gdzieś tam zgadzały, to właśnie trafiają do Portland, bo rzeczywiście Clippers mają kilka takich wygasających kontraktów, Nicolas Batum, Marcus Morris, czy Robert Covington, którego ja też nie zrozumiałem, dlaczego on gdzieś tam wypadł poza tą rotację, to było dla mnie zaskoczenie. W każdym razie no, muszą coś próbować tutaj Clippers zrobić. Clippers są troszkę pod ścianą, dlatego że za rok otwierają nową halę, więc no nie mogą mieć zespołu składającego się ze słabych zawodników, muszą walczyć o najwyższe cele, to jest to wiadomo, natomiast problem mają z Paulem George'em i Kawhiem Leonardem, którzy od 4 lat nie są w stanie grać w pełni sił i być zdrowi po prostu na najważniejsze mecze, ciągle mają kontuzje, a oni mają ważny jeszcze tylko rok te swoje umowy, potem mają właśnie te Chyba opcje zawodników mają, tak, i mogą je podjąć po następnym sezonie, no ale wiadomo, że nie będą chcieli podejmować, znaczy inaczej, wolą przed podjęciem opcji zawodnika, wolą podpisać jakiś dłuższy kontrakt na dużą kwotę i kilka lat, więc pytanie do Stevena Ballmera, czy on znów jest w stanie zaoferować, tak, tak, chłopaki, słuchajcie, zagraliście co prawda 30% spotkań, ale jasne, tutaj 200 dla ciebie, 200 dla ciebie, oczywiście, no z całą moją miłością i do fantazji Steve'a Ballmera, to jestem pewien, że on tak do tego nie podchodzi i by się na takie coś nie zdecydował, więc myślę, że musi zagrać troszkę all in i postawić wszystko na jedną kartę i teraz właśnie próbować pozyskać Hardena po to, żeby liczyć na to, że w tym nadchodzącym sezonie Kawhi Leonard i Paul George będą zdrowi i że tutaj by się im udało coś razem wywalczyć, bo rzeczywiście taki zespół na jeden sezon, zdrowy Kawhi Leonard i Paul George, oni zdrowi, to już jest plus 10 do zbroi, jeszcze do tego James Harden, który no wiadomo, że nie będzie już tym zawodnikiem co kilka lat temu, ale nadal można liczyć na jego dobrą grę, zwłaszcza, że kiedy ta presja zdobywania punktów, wiecie, na obwodzie, on Harden, kiedy Paul George i Kawhi Leonard troszkę odbiorą mu ciężaru tego rozgrywania i tego brania ciężaru gry, rozgrywania każdej akcji na siebie, znaczy z niego zdejmą ten ciężar, to James Harden może grać naprawdę dużo lepiej niż grał w Filadelfii, kiedy cały czas był odpowiedzialny za prowadzenie gry, więc jakby tutaj myślę, że to jest też słuszna koncepcja Clippers, żeby pozyskać Hardena, ewentualnie Lillarda to też, ale tam Lillard ma przecież 4-letnią umowę na ponad 200 milionów, więc tutaj lepiej jednak pójść w ten deal z Hardenem, zobaczyć, jak to po prostu wszystko wyjdzie, a najwyżej za rok coś myśleć, kombinować. Uła, to byłoby rzeczywiście ciekawe, jakby to się tam wszystko potoczyło. No, jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw, jak to się tam potoczy w Clippersach, ale Clippersów na razie zostawmy, bo skupmy się na tym, co tam się jeszcze w Filadelfii dzieje, bo tak, rzeczywiście, Tobias Harris też jest, jego kontrakt też już tam się niedługo kończy, więc chodzi o to, żeby też jego gdzieś wypchnąć, bo on ma jeszcze rok ważną umowę za prawie 40 milionów, no ale to jest ten moment właśnie, kiedy się próbuje gdzieś wysłać zawodnika, którego się nie będzie chciało przedłużać, więc tutaj Filadelfia będzie próbowała. Natomiast to, co jest tym wszystkim najważniejsze i o czym niektórzy zapominają w tych całych wszystkich dywagacjach i rozważaniach, to najważniejszy w tym wszystkim, najważniejszym zawodnikiem w Philadelphia 76ers jest Joel Embiid, który się temu wszystkiemu przygląda i zastanawia się, co się dzieje, i pytanie, czy nie zada sobie pytania, co ja tu kurde robię. Dlatego, że Daryl Morey znany jest z tego, że przeciągać potrafi pewne decyzje, tak jak było z Benem Simmonsem. Bardzo długo przecież czekał, żeby na transfer. Tutaj mamy troszkę inną sytuację, bo James Harden też będzie czuł ogromną presję, dlatego że jeśli mu się kończy kontrakt, to on będzie chciał zagrać dobrze ten najbliższy sezon, żeby po prostu wywalczyć sobie jeszcze jedną umowę i miejsce takie pewne gdzieś w dobrej drużynie, no bo Harden chce być chcianym, bo zobaczcie, co się stało z Russellem Westbrookiem. Russell Westbrook jest już zawodnikiem, który no nie jest chciany przez te najlepsze kluby jako pierwszy rozgrywający, ewentualnie jako zmiennik, ale też w bardzo specyficznej sytuacji i atmosferze. Więc James Harden nie chce pójść w ślady Russella Westbrooka, tylko chce jeszcze być takim zawodnikiem, który no gdzieś tam będzie ważny i żeby miał ważną rolę, jeszcze walczył o mistrzostwo. Natomiast temu wszystkiemu przygląda się Joel Embiid, najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu, i jestem pewien, że zastanawia się, co się dzieje, co tu się kurczę właśnie zadziało, co ja tu jeszcze robię. Może paść takie pytanie, dlatego że jeśli Joel Embiid powie, panowie, wszystko fajnie, ale ja się zawijam, to wierzcie mi, że kolejka chętnych ustawi się po prostu pod domem Darela Morreya, ustawi się długa kolejeczka i każdy po prostu z gości będzie szedł z darami i z różnymi, tutaj oferował różne prezenty. Ja tak oczywiście sobie troszkę gdzieś tam płynę w tych fantazjach swoich, ale To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, dlatego że Joel Embiid ma ważną umowę na jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, z czego ostatni rok jest opcją zawodnika, więc mamy zawodnika na co najmniej 3 lata pewnego i jeśli on będzie niezadowolony z gry w Filadelfii, to taki Nowy Jork na przykład mówi, na to czekaliśmy, słuchajcie, bierzcie tego, tego, tego i tego, macie jeszcze ten wybór w drafcie, ten, ten i jeszcze ten. Joel, welcome. I Joel Embiid mówi, dziękuję panie Morey, było fajnie, miło, na razie. I to się może też wydarzyć, dlatego że jeśli Filadelfia nie będzie miała takiego składu, czyli za Hardena nie uda się pozyskać kogoś naprawdę wartościowego, z kim Embiid powie, wow, dobrze, super, zróbmy to. Tylko jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że no gdzieś właśnie tu skończące się kontrakty Covingtona, no dobra, nawet niech to będzie Norman Powell z Los Angeles Clippers, bardzo fajny zawodnik, ale to co, to Norman Powell, Tyrese Maxey i niech zostanie Tobias Harris, to oni mają dać Joelowi Embiidowi taką pewność, że oni na tym wschodzie będą walczyć o najwyższe cele? No, nie sądzę, zwłaszcza, że George Niang odszedł do Cleveland, Shake Milton poszedł do Minnesoty, to są tacy zawodnicy, którzy dawali wartościowe, zwłaszcza Niang dawał bardzo wartościowe zmiany. Więc moim zdaniem, jeśli nie uda się Filadelfii pozyskać Lillarda, albo naprawdę jeśli ten skład nie zacznie wyglądać dużo, dużo lepiej, to moim zdaniem transfer Embiida jest tylko kwestią czasu, dlatego że no gdzieś to doświadczenie mnie nauczyło, że jak słuchałem go i obserwowałem w ostatnich latach, no to wiadomo, że to jest zawodnik, który bardzo chce grać o najwyższe cele i miał dużo cierpliwości w ostatnich latach, dlatego że Filadelfia miała do niego bardzo dużą cierpliwość, no bo on wiadomo, że bardzo długo też leczył kontuzję, miał też wielokrotnie w ważnych momentach kontuzję, więc jakby oni byli na początku cierpliwi, więc on potem też chciał się odwdzięczyć, był zobowiązany, natomiast gdzieś tam dochodzimy do pewnego momentu, moim zdaniem, kiedy Joel Embiid też może powiedzieć, panowie, no tak grać nie będziemy, spakujcie mnie też w kartonik, wyślijcie gdzieś i odbierzcie to, co tam chcecie w zamian. To, co staram się opowiedzieć czy przekazać w podcastach, to przede wszystkim no nie to, nie suche fakty, czyli to, kto z kim podpisał umowę, tylko trochę mam takie poczucie, zresztą w takich sprawach do mnie dzwonicie, nie dzwonicie, przepraszam, piszecie. Czy gdzieś w komentarzach, czy na maila dostaję różne, czy na Twitterze w wiadomościach dostaję takie różne pytania, co sądzisz o tym transferze, jaki to będzie miało skutek dla danej drużyny, czy dla zawodnika. I ja myślę, że to najważniejsze właśnie chyba takie podsumowanie, bo myślę, że wielu z was śledziło, więc ja po prostu nie będę tutaj powtarzał tego, co się zadziało, tylko bardziej sobie gdzieś tam znalazłem ileś tam tych historii, które są ciekawe, które są warte przedyskutowania, czy gdzieś wyrażenia opinii, z którą oczywiście możecie się nie zgadzać i zapraszam do dyskusji, natomiast gdzieś to na daną chwilę są gdzieś moje przemyślenia, to są gdzieś takie rzeczy, które usłyszałem, dlatego teraz powiem o Dallas Mavericks, którzy podpisali Kyriego Irvinga, bo nie mieli po prostu wyjścia. Dallas Mavericks zaoferowali Irvingowi 126 milionów za 3 lata gry, gdzie trzeci sezon to jest opcja zawodnika, więc to zawodnik będzie mógł sobie wybrać, czy chce zostać w drużynie, czy nie. Kyrie Irving ma 30 lat, więc jeszcze kilka lat w dobrej, myślę, że dyspozycji przed nim. Natomiast problem z Kyriem Irvingiem i z Dallas Mavericks jest taki, że to był akt desperacji Marka Cubana, ponieważ no, Dallas już oddali tyle, i pozwolili Jalenowi Brunsonowi odejść rok temu i teraz w tym transferze oddali za niego tyle, że po prostu musieli złożyć mu tę propozycję, bo inaczej no mieliby poważny kłopot, bo pamiętajmy, co jest głównym celem Dallas Mavericks. Ich głównym celem jest to, aby Luka Doncic podpisał kolejne przedłużenie. Jeszcze spokojnie, bo Luka Doncic ma ważną umowę na jeszcze 3 plus 1, to znaczy ten ostatni, czyli 4 lata, ale ta ostatnia to jest opcja zawodnika. Więc jeszcze jest pewne 3 lata grania, natomiast wiadomo, że jak już ten wchodzi się w ten sezon, gdzie do końca kontraktu są 2 lata, to u tych najlepszych zawodników, no to wiadomo, że to jest gdzieś ten czas, kiedy no albo robimy transfer, żeby kogoś pozyskać, żeby nie pozwolić gwieździe odejść po prostu za nic, za darmo, albo już się przygotowujemy do tego, żeby podpisywać przedłużenie kolejne. Tylko że Dallas Mavericks muszą spełnić pewien taki bardzo ważny warunek, to znaczy muszą stworzyć wokół Doncicia zespół, który będzie walczył o najwyższe cele. No i oni tego nie robią, to znaczy próbują, ale moje wnioski są niestety takie, że Seth Curry i Dante Exum i Rashaan Holmes to nie są zawodnicy, którzy odmienią losy tej drużyny. Oczywiście oni jeszcze gdzieś tam próbują, myślą, mówi się o tym, że może Grant Williams by przyszedł z Bostonu, natomiast to jest skład na playoffy. Tak, to jest skład, który jest w stanie walczyć playoffy, natomiast to nie jest skład, który jest gotów walczyć o mistrzostwo. Poza tym jest jeszcze jeden problem, że no wiecie, Kyrie Irving jest zawodnikiem, który za każdym razem w tych ostatnich latach, ale nawet wcześniej, jeszcze przed pandemią, to on po prostu, był z nim jakiś problem. Był z nim jakiś problem, był w Cleveland problem, kiedy grał z LeBronem, był potem w Bostonie z nim problem, więc jakby już naprawdę zostawmy te jego, nazwijmy to, opinie na pewien temat, zostawmy, tylko chodzi po prostu ogólnie o charakter, o podejście do gry, bo on jest, słuchajcie, on jest wirtuozem koszykówki, on po prostu gra tak pięknie na tych skrzypcach, że ja uwielbiam słuchać, jak on gra na skrzypcach. To jest naprawdę piękne, jak się obserwuje to, jak on gra. Bo ma niesamowity luz, miękkość, te ruchy, te kocie ruchy, jak to się mówi, są naprawdę wspaniałe i on naprawdę bardzo dużo potrafi, ale te elementy, które wpływają na to, czyli to są pewnie gdzieś najbardziej elementy jakiejś natury psychologicznej, czyli gdzieś tam on się nie odnajduje dobrze w pewnych sytuacjach, gdzieś ktoś coś mu każe do jakiegoś takiego nieporozumienia dążyć, czy konfliktu, czy jakichś takich niedomówień. No gdzieś ta atmosfera nie jest w stanie zbudować takiej super atmosfery i to jest jego kłopot. Ja się dziwię w ogóle, że ten transfer doszedł do skutku, kiedy Dallas go pozyskali z Brooklyn Nets. Nie wiem, co myślał Mark Cuban, nie wiem, co myślał Luka Doncic, twierdząc, że tak, super, świetnie będzie z Irvingiem. Oczywiście, ja to wszystko mogę za kilka miesięcy, za pół roku będę być może musiał przepraszać. Oczywiście, rozumiem. Nie mam przekonania po prostu do tego, że to jest zespół, który... Znaczy, że Kyrie Irving jest osobą, która tutaj pozwoli Doncicia utrzymać w Dallas, kiedy on powie, tak, to jest super, świetnie, naprawdę było super, widziałem, że świetne tutaj ruchy wykonaliście, zostaje. On oczywiście może zostać i bez tego, ale może powiedzieć, słuchajcie, zabierzcie już tego Irvinga, zabierzcie tego i tego, zróbcie ten transfer taki i taki, zróbcie to i to i to i wtedy zostanę. I on oczywiście wtedy może zostać, jasne. Natomiast gdzieś są, to nie jest tylko moja opinia, że jednak ta decyzja o podpisaniu Irvinga gdzieś tam wcześniej o jego transferze i no to ma wpływ na to, że Luka Doncic pożegna się z Dallas Mavericks, no ale to jeszcze nie teraz, jeszcze spokojnie, jeszcze jest chwila na to, żeby ten zespół próbował się gdzieś odnaleźć. Jeśli lubicie słuchać podcastu ProBasket, to możecie zaprosić mnie na tak zwaną wirtualną kawę, a więc przelać mi tam tyle, ile uznacie za stosowne, na ile chcecie mnie zaprosić, na ile ta kawa ma być z bitą śmietaną i dodatkami, a może tylko taka z mlekiem. W każdym razie, jeśli ktoś by chciał postawić mi wirtualną kawę, to będzie mi bardzo miło, bardzo dziękuję. Przypominam, że to jest kasa, która jest przeze mnie inwestowana przede wszystkim w rozwój portalu i podcastu, więc mam nadzieję, że uznacie, że warto. Jeśli dopiero planujecie wakacje, to polecam Wam, w opisie daję link do strony, która jest tak zwaną wyszukiwarką hoteli. Ja właśnie znalazłem wyjazd do mojego ulubionego hotelu Grand Tiffy w Iławie. Ja na 5-dniowym wyjeździe zaoszczędzam 2000 zł, bo po prostu czekałem dosyć długo i mi się udało, że taką promocję po prostu na nią zaczekałem i że była, więc zachęcam, wrzucam link w opisie, dlatego że to jest taka strona, która po prostu ma w sobie te promocje hoteli. Oczywiście mówimy o hotelach w Polsce, ale nie tylko. Nie tylko, są hotele też za granicą. I tutaj od razu przechodzę do drugiego tematu, że jeśli szukacie też książki na wakacje, to polecam wam, no tutaj 6 lektur wybraliśmy takich z wydawnictwa SQN, oczywiście książek koszykarskich, więc też podrzucam link do takiego artykułu, żeby sobie zobaczyć książki koszykarskie na lato, bo tutaj no, kilka tych propozycji rzeczywiście jest ciekawych. Z tego, co tam wybraliśmy, to ja najbardziej bym polecał ostatni sezon legendarnej drużyny Los Angeles Lakers, bo to są takie wspomnienia Phila Jacksona i jeśli ktoś pamięta jeszcze ten sezon, to było 20 lat temu prawie, bo to był sezon 2003-2004, więc jeśli ktoś pamięta ten sezon, to naprawdę fajnie jest się tam przenieść, cofnąć w czasie i zobaczyć, co tam się działo, gdzieś tam ja coś tam się, oczywiście ja nie pamiętam prawie tego sezonu, ale no śledziłem wtedy NBA, więc po prostu mniej więcej wiem, co się tam działo, ale nie mówię, że pamiętam, że tak, tak, pamiętam, że w styczniu mieli taki i tak bilans, to oczywiście nie pamiętam, ale rzeczywiście pamiętam, nazwijmy to, że taka drużyna była, że jakie miała tam problemy, jakie miała, pozyskała zawodników, tu Kobe, tu Shaq i tak dalej, więc polecam po prostu szczególnie tę książkę, ale też inne, jest nowa książka, biografia Steve'a Kerra, więc też naprawdę bardzo ciekawa. Dopiero zacząłem ją czytać, a już mnie zaciekawiła, więc polecam. Polecam, po prostu jest taki artykuł na ProBasket, szukasz książki na wakacje, polecamy 6 koszykarskich lektur i też daję link w opisie. Wróćmy do tego, co działo się w ostatnich dniach, może nawet tygodniu, dwóch w NBA. Podsumujmy sobie to, co się zadziało w drużynie Los Angeles Lakers, dlatego że trzeba oddać, że Los Angeles Lakers nie popełnili żadnego błędu. Przedłużyli umowy z Hachimurą, z D'Angelo Russellem i oczywiście z Austinem Reevesem, ale bardzo dobre wzmocnienia postaci. Słuchajcie, Gabe Vincent to jest rozgrywający, który wiemy, że dzięki niemu Miami no, w dużej mierze, nie, może nie dzięki niemu, ale gdzieś był ważnym ogniwem tej drużyny, która przecież doszła do finału, do wielkiego finału NBA i wygrała wschód. Torin Prince to jest też dobry zawodnik skrzydłowy, który tutaj będzie, myślę, że walczył i też będzie mógł rzucać za 3 punkty. Lakers też podpisali Kama Reddisha. I to jest, słuchajcie, no moim zdaniem, znaczy jeszcze Jackson Hayes, to też jest zawodnik. To jest w ogóle bardzo dobre dwa strzały moim zdaniem. Jackson Hayes to jest 8 numer draftu z 2019 roku. On ma za sobą 4 sezony w New Orleans Pelicans i on tam grał mało, natomiast jak grał, to naprawdę dawał dobre zmiany, szczególnie nie ten ostatni sezon, tylko sezon wcześniej, gdzie grał po 20 minut, miał 9 punktów na mecz. Bardzo sprawny, wysoki zawodnik, którego myślę, że Lakers potrzebowali i naprawdę to takie dla mnie duże zaskoczenie, bo to naprawdę bardzo dobry strzał, pozyskanie Jacksona Hayesa, dlatego że no to jest, on jest po prostu bardzo wartościowym zmiennikiem, ale może też grać obok Antonego Davisa albo zastępować Antonego Davisa. Ma dopiero 23 lata, więc naprawdę bardzo dobry wybór i to naprawdę wysoka nota za ten transfer, ale też, słuchajcie, Cam Reddish to jest zawodnik, który był 10 numer draftu i on też zaczynał karierę w Atlancie, potem gdzieś też trafił do Nowego Jorku, ostatni sezon w Portland. Moim zdaniem to jest bardzo niedoceniany gracz. Ma dopiero 23 lata, ale mam takie poczucie, że do tej pory nie trafił na takie okoliczności i środowisko, które mogłoby sprawić, że, no, że jest w stanie wejść na ten najwyższy poziom. Troszkę gdzieś tam miał, myślę, że pecha, gdzieś Atlanta na niego jednak nie postawiła, bo na początku na niego stawiali i on miał wtedy dopiero 20 lat i no gdzieś tam powiedzmy, że nie spełnił ich oczekiwań, natomiast to jest nadal chłopak bardzo, bardzo młody, 23 lata i bardzo myślę, że ma spore szanse, żeby tutaj no, u boku LeBrona Jamesa się rozwinąć, bo on ma to coś. Cam Reddish ma ten błysk, ma ten talent, tylko pytanie jest takie, czy właśnie w Lakers obok LeBrona i obok Davisa będzie mógł błysnąć, czy gdzieś nie będzie w stanie się odnaleźć. Myślę, że tutaj dużo będzie zależeć no po prostu od jego psychiki. Moje największe wątpliwości wzbudza jednak pozyskanie Gabe'a Vincenta, dlatego że no wszyscy mówią, no tak, Gabe Vincent, to on tutaj poprowadził Miami do finału i tak dalej, i tak dalej. Jasne, okej, tak, to jest prawda. Tylko że ten sam Gabe Vincent grał też w sezonie zasadniczym, to grał po 26 minut i jego statystyki oraz jego gra nie były już takie jak w playoffach. I jednak trzeba wziąć pod uwagę, trzeba się zastanowić, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie w stanie Gabe Vincent grać na takim poziomie jak w playoffach, czy to będzie jednak Gabe Vincent z poprzedniego sezonu, bo przypomnę, że Miami Heat ledwo zajęli 8 miejsce. Oni sobie wywalczyli w play-inach ten awans do playoffów, no ale nie bez powodu zajęli to, znaczy z jakiegoś powodu to miejsce ósme zajęli. I no zajęli je także dlatego, że Gabe Vincent nie grał znakomicie, rewelacyjnie. Oczywiście oni tam, to zawsze tam i tu kontuzje i tak dalej. Mama Debajo, tu Jimmy Butler, ale jednak Gabe Vincent też był częścią tej układanki i nie grał w sezonie rewelacyjnie. Więc myślę, że warto o tym pamiętać. Trafiał 33% rzutów za 3 punkty. Myślę, że po prostu warto o tym pamiętać i jeśli mam jakieś wątpliwości co do składu Los Angeles Lakers, drużyny, która, przypomnę, jest drugą siłą na zachodzie, bo przecież awansowała do finału konferencji zachodniej. Tam przegrała co prawda z Denver Nuggets, ale jednak po tych wzmocnieniach, po tych jak skład oni zostawili, to naprawdę, słuchajcie, Anthony Davis, Rui Hachimura, LeBron James, Jared Vanderbilt, bo to jest świetny defensor. D'Angelo Russell, który rzeczywiście no, podpisał no, taką umowę dla siebie, taką, no, nikt inny mu lepszej nie złożył, no, mówiąc najogólniej. Ale do tego dochodzą Jackson Hayes, Torin Prince, Cam Reddish i Gabe Vincent. To już tu mamy, jeszcze jest Austin Reeves. Mamy 10 ludzi do grania, takich naprawdę do grania. To znaczy, czyli nie mamy gdzieś tam jakiejś lepionej piątki plus jeden zmiennik i tam nie wiadomo co, tylko naprawdę mamy długi skład w Lakers i to jest drużyna, jeśli oczywiście LeBron James będzie zdrowy albo nie będzie miał zbyt wielu kontuzji, Anthony Davis, to naprawdę to jest drużyna na top 4 jak najbardziej i to nawet w sezonie zasadniczym, bo przypomnę przecież, słuchajcie, no jeszcze w styczniu ta drużyna była na szarym końcu prawie, że i dopiero transfer Westbrooka i te zmiany w składzie sprawiły, że gdzieś tam się ten Lakers dźwignęli, gdzieś tam awansowali, poszli wyżej, więc dajmy im cały sezon, dajmy im się przygotować do tego sezonu. Ja myślę, że naprawdę top 4 Lakers są jak nic. Myślę, że wypada mi też powiedzieć o Golden State Warriors, dlatego że też tam doszło do sporych zmian i sporych strat, ponieważ Golden State Warriors gdzieś tam już zaczęli liczyć te finansowe kwestie, liczyć dolary, liczyć pensje swoich zawodników, no i dlatego też ta zmiana przepisów. Polecam wszystkim, dam oczywiście link w opisie, jest bardzo długi artykuł na ProBasket. Wojtek Kowalik jest autorem tego tekstu, czyli taki fachowiec, jeśli chodzi o przepisy, jeśli chodzi o takie właśnie prawne kwestie w NBA. I tam jest bardzo dobrze wytłumaczone, o co chodzi z tymi zmianami w przepisach. Już teraz nie będzie można, tak jak do tej pory Golden State Warriors sobie przekraczali salary cap limit, ten górny i dobra, tam zapłacimy podatek. 200 na pensję, 200 na podatki, nieważne, kto by się tam przejmował. Steve Ballmer, tak jasne, zapłacę, dywidenda 800 baniek rocznie z akcji Microsoftu, balujemy. No to teraz tak już nie ma. Teraz już te przepisy się na tyle zmieniły, że przekroczenie tych pewnych progów, recydywa, czyli po prostu kolejny rok bycia w tym, ponad tym limitem, sprawi, że gdzieś tam pewne przywileje i pewne możliwości są wtedy tej drużynie odbierane, mówiąc najogólniej, to znaczy, że oni nie mogą skorzystać z jakichś tam wyjątków i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie nikt nie chce być w tym ponad tym limitem, zwłaszcza przez kilka lat, więc Golden State Warriors oddali Jordana Poole'a, który ma też wysoki kontrakt, 120 milionów, oddali go do Waszyngtonu i pozyskali Chrisa Paula, przedłużyli też Draymonda Greena, stracili Dante DiVincenzo, który poszedł do Nowego Jorku, przychodzi Corey Joseph z Detroit Pistons, natomiast najważniejsze jest to, że zostaje ten trzon tej drużyny, czyli Steph Curry, Klay Thompson i Draymond Green. przychodzi do nich Chris Paul, który no wiecie, że ma już swoje lata i bardzo trudno jest przewidzieć, czy on będzie w stanie grać na wysokim poziomie i pomóc tej drużynie. Natomiast myślę, że Golden State Warriors oczywiście wykonali, można trochę powiedzieć, że wykonali krok do tyłu, jeśli chodzi o skład, ale myślę też, że to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy Moses Moody i Jonathan Kuminga muszą wejść po prostu na poziom wyżej, bo jeśli Kuminga i Moody wejdą na ten poziom wyżej, taki, który naprawdę wydaje się, że są w stanie wejść na ten poziom wyżej, to Golden State Warriors znów mogą być w pierwszej czwórce. Tyle, że no właśnie, to jest ten problem, ci, szczególnie ci dwaj zawodnicy muszą po prostu wejść na wyższy poziom, wejść do rotacji, zwłaszcza Kuminga ma niesamowity potencjał, ale tam coś... Pytanie, czy coś jest nie z głową, czy z głową jest nie tak. Moses Moody też to jest gracz, który tutaj się rozwija. Oczywiście warto zwrócić uwagę na to, że Brandin Podziemski został wybrany przez Golden State Warriors z 19 numerem draftu. Tutaj od razu powiem, ja liczę oczywiście na to i mam nadzieję, że będzie to nowy zawodnik reprezentacji Polski, tylko tutaj po prostu muszę was uświadomić, że Podziemski nie ma paszportu polskiego. Nawet jeśli on teraz otrzyma polski paszport, to przez FIBE będzie liczony jako zawodnik naturalizowany, dlatego że przepisy są takie, że należy potwierdzić obywatelstwo do 16 roku życia. No chodziło tutaj w takiej sytuacji, że po prostu, żeby jakaś reprezentacja nie znajdowała, nie wiem, 3, 4, 5 zawodników, gdzie tam ktoś miał dziadka właśnie z jakiegoś kraju i potem mamy nagle takich właśnie zawodników, no co najmniej kilku. Co oczywiście nie wyklucza, że Brandin będzie grał w reprezentacji Polski, czego i wam, i sobie, i jemu życzę, bo to jest zawsze duże wyróżnienie, kiedy młody człowiek gra w NBA i jeszcze grałby z Jeremim Sochanem w kadrze, no to byłoby super. Natomiast no, ważne jest to, że od razu mówię, że jego gra wykluczałaby grę innego zawodnika z paszportem polskim, czyli takim, który otrzymał ten paszport dopiero niedawno, czyli tak jak był przez lata AJ Slaughter, to on był tym jednym naturalizowanym zawodnikiem, czyli tym zawodnikiem, który otrzymał paszport niedawno i Podziemski byłby takim po prostu zawodnikiem. To jest możliwe, natomiast tylko jakby tak mówię od razu, że to nie jest takie, bo niektórzy tak pomyśleli, że o, on jeszcze i Sochan, i jeszcze Slaughter, i jeszcze tam ktoś i tak dalej. Nie, to nie jest takie, jeszcze Malcolm Brogdon, nie, to jakby wtedy to wyklucza na przykład ewentualną grę, nie wiem, Malcolma Brogdona czy innego zawodnika, który mógłby otrzymać paszport. To tak tylko trochę w ramach ciekawostki. A wracając do Warriors, tylko jeszcze podsumuję jednym zdaniem, że tak, no to jest jeszcze jeden sezon i ten zespół nadal może być mocny, natomiast krótka ławka sprawia, że ten zespół może walczyć o najwyższe cele tylko jeśli ci zawodnicy, zwłaszcza Kuminga i Moody, jeśli oni wejdą na ten wyższy poziom. Po prostu tak mi się wydaje, że to jest jednak konieczne, bo bez tego będzie im bardzo trudno, dlatego że no, strata i Pula i DiVincenzo jest dosyć sporą stratą. Czy ja mam powiedzieć, co się dzieje w Houston Rockets? No Houston Rockets to jest zespół, który mnie, no nie wiem, czy zaskoczył. No myślę, że można powiedzieć, w sensie o nich tak, no podpisali Freda VanVleeta i Dillona Brooksa. Przychodzi trener Ime Udoka i oni tam po prostu myślą, że w Houston, że Fred VanVleet i Dillon Brooks, i jeszcze Jeff Green przychodzi, to też jest ciekawe, i że oni tutaj razem z tymi młodymi zawodnikami będą tutaj coś próbowali osiągnąć. Nie wiem, trochę mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy Dillon Brooks jest jednak dobrym mentorem dla młodych graczy, ale tam ogromne pieniądze też dla Freda VanVleeta. Nie jestem pewien, czy to są właśnie ci dwaj tacy zawodnicy, którzy za tak ogromne pieniądze, to oni pomogą tym młodym wejść na wyższy poziom? Mam wątpliwości. Czy to jest zespół na playoffy? Wydaje mi się, że nie. Ale życie lubi zaskakiwać i kto wie, może. Muszę się też podzielić takim swoim osobistym gdzieś doświadczeniem, ale newsem, który mnie po prostu gdzieś tam i wkurzył i zaskoczył, bo stacja ESPN zwolniła kolejnych kilku, chyba kilkunastu dziennikarzy, bo tam oczywiście jest cała lista nazwisk, których ja nie do końca też kojarzę, bo tam są też inne dyscypliny poza koszykówką, no ale wiadomo, jak, jeśli wiecie, jeśli słuchacie, to wiecie, że ja jestem gdzieś fanem stacji ESPN, to znaczy szczególnie najbardziej podcastów po prostu lubię sobie gdzieś tam posłuchać, dlatego że program, odkąd odeszła Rachel Nichols, to ten NBA Today, który teraz jest, to niestety ciężko się ogląda. To ja rozumiem, że ja już nie jestem targetem, że już jestem po 40, natomiast Malika Andrews jest taką młodą dziewczyną, która prowadzi ten program według takiego, z jednej strony trochę sztampowo, a z drugiej strony próbuje być w jakiś sposób luzacka i młodzieżowa i fajna i razem te wygłupy z Richardem Jeffersonem. Nie wiem, ja lubię oczywiście żarty i lubię się powygłupiać i nie wiem, uwielbiam Lotka, którego serdecznie pozdrawiam, ale tutaj po prostu ja nie mogę tego oglądać, bo to jest moim zdaniem w bardzo w dużej mierze niemerytoryczne, albo merytoryki jest tam czasem 30%, a 50% to są jakieś onsy, donsy i tak dalej, jakieś żarty, jakieś tam nie. No ale niestety, co dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem, to został zwolniony Jalen Rose, który dla mnie obok Tima Leglera, bo oczywiście Tim Legler jest numer jeden, jeśli chodzi o analitykę, natomiast Jalen Rose, słuchajcie, nie wiem, można gościa nie lubić, chociaż nie wiem za co, ale on naprawdę jak się wypowiadał, jak analizował, jak widział zarówno sprawy pozaboiskowe, jak i boiskowe, to naprawdę ja się wsłuchiwałem i nie wiem, 8 na 10 jego opinii czy gdzieś tam analiz to były takie, o no, kurde, zauważył to i to, ale wow, okej, jasne. Więc zwolnienie jego to dla mnie jest po prostu cios. I tylko tak się chciałem po prostu podzielić. No niestety to idzie w kierunku jakiś tam TikTokowym chyba, czyli takim, który jest nie dla mnie, którego ja już jakby... Nie, że nie ogarniam, tylko już nie chcę ogarniać, bo mnie po prostu to nie interesuje. Ale rozumiem, że też to jest taki kierunek jak Stephen A. Smith, czyli dużo krzyku, dużo takiej ekspresji, żeby było na emocjach, dużo wrzasku, dużo jakichś konfliktów, jakichś takich tez, czasem po prostu bezsensownych, czy gdzieś tam zmyślonych i tak dalej. Dla mnie Stephen A. Smith to było najlepsze. Pamiętam, że kiedyś miał chore gardło i to był jedyny raz, kiedy słuchałem go, jak miał chore gardło, dlatego że pierwszy raz wtedy mówił merytorycznie, tylko że to było ze 2 czy 3 lata temu. No, od tamtej pory te jego jakieś krzyki i... No wiecie, jest dr Dre, jest dr Dre Japę, więc to jakby niestety tutaj to jest ta kategoria. Z merytoryką to ma, niestety nie ma nic wspólnego. Rozumiem, że to jest show, rozumiem, że ludzie sobie tak właśnie też spędzają czas, nazwijmy to, że lubią jak się tym pokłócą. To trochę tak jak się ogląda polityków, tak, którzy się gdzieś tam kłócą, wykłócają i to przynosi gdzieś tam oglądalność, a jak siada, nie wiem, dwóch gości i gadam 100% merytorycznie, no to nie ma już takiego zainteresowania. Rozumiem, no takie są prawa rynku, show, odsłony, kliki i tak dalej. Jasne. Natomiast co nie zmienia faktu, że mogę po prostu wyrazić swoją opinię, swoje ubolewanie nad tym, że Jalen Rose został zwolniony, bo go bardzo lubiłem słuchać. Tam jeszcze zwolniony został Jeff Van Gundy, co jest dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem. Nie wiem trochę za co, to znaczy czy on jednak w trakcie transmisji nie powiedział za dużo kilka razy i gdzieś tam te jego komentarze, no bo Mike Breen jest moim absolutnym bogiem, jeśli chodzi o komentowanie. Najlepszy komentator. Najlepszy z najlepszych. Najlepszy. Natomiast ten tercet z Jeffem Van Gundym i z Markiem Jacksonem, to naprawdę czy w trakcie sezonu, czy finały, to naprawdę się ogląda i słucha bardzo, bardzo dobrze. Natomiast no gdzieś tam no jakieś, słuchajcie, są rzeczy, których oczywiście nie wiemy. Nie wiemy, co tutaj zadecydowało, no ale tak się niestety stało. Życie nie lubi pustki. Ciągle jakieś zmiany. Jeszcze muszę o Phoenix Suns powiedzieć, a już muszę kończyć, więc to jest, kurczę... No dobra, sprężę się. No, transfer Bradleya Beala zaskakujący, przyjście Erika Gordona też bardzo zaskakujące. Natomiast pytanie jest takie, jak ten zespół będzie wyglądał na boisku. DeAndre Ayton, Devin Booker, Kevin Durant, Bradley Beal, Eric Gordon. No, to wygląda ładnie. Natomiast pytanie jest takie, czy DeAndre Ayton, który wiemy, że on miał tam gdzieś swoje już wcześniej takie przemyślenia odnośnie tego, że nie do końca chce grać w Phoenix, czy on też nie powie w pewnym momencie, że albo już nie powiedział, tylko że chce zostać wytransferowany i czy oni po prostu nie będą musieli, żeby nie płacić tego podatku w tych tam wejścia w ten second apron. Ale to już jakby zostawiam. Phoenix Suns, ja potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć, nie ukrywam, dlatego że nie wiem, co o tym wszystkim sądzić. Mam pewne wątpliwości, to wszystko trzeba poukładać. Nie wiem, czy DeAndre Ayton nie zostanie wytransferowany. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało na boisku, jak to zostanie, mówiąc najogólniej, poukładane. Ale też myślałem, że będzie gorzej, jeśli chodzi o pozyskanie tych zawodników za te minimalne umowy, bo tacy goście jak ten Yuta Watanabe albo Josh Okoji, który tam wcześniej grał, Drew Ebanks przecież jeszcze, Damon Lee, no to już jakoś tam, powiedzmy, gdzieś, oczywiście nie mówię, że no jeszcze jest Cameron Payne, oczywiście, ale to już jakoś tam, powiedzmy, gdzieś może dawać jakieś nadzieje, że ten skład nie będzie taki, że ta ławka nie będzie taka krótka, mówiąc najogólniej, ale ja to muszę zobaczyć. Ja to muszę zobaczyć, żeby tak naprawdę to, bo coś czuję, wiecie, to nie jest takie proste. Ułożenie z drużyny koszykarskiej to nie jest prosta rzecz. To nie można po prostu sobie wrzucić, masz tu pięciu najlepszych, mata piłkę i grajta. No to tak nie działa. To jednak trzeba wszystko poukładać, więc jak to mówią, to trzeba na spokojnie. Więc jakby zobaczmy, jak to będzie wyglądać, bo ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o decyzję, w ogóle, że decyzję, no to wiecie co, no był Mark Cuban i też chwilę mu zajęło, żeby zmądrzeć. Przychodzi nowy właściciel Phoenix Suns, Izbia, i on też, wydaje mu się, że wie wszystko i że zaraz można wszystko kupić i tak dalej, więc myślę, że on też musi zapłacić frycowe, czyli musi trochę się odbić od ściany, troszkę musi się zderzyć z rzeczywistością. No po prostu musi, no i to jest jakby taka jest prawda, więc no, ja mam po prostu wątpliwości, też nie jestem pewien, czy Kevin Durant jest w stanie nadal grać tak długo, czyli znaczy cały sezon grać na wysokim poziomie. Poza tym też wiemy, że ten Kevin Durant no już też 35 lat za chwilę i on też zaczyna mieć swoje ograniczenia, zwłaszcza, że miał no, w ostatnich latach, wiadomo, że jedną bardzo poważną kontuzję, ale też sporo takich też mniejszych. Więc tu mam po prostu trochę wątpliwości, czy Phoenix Suns to są tacy, że oni już faworyt do mistrzostwa. No tak nie do końca, nie do końca. No, o mistrzach NBA no, nie wypada nie mówić, więc tutaj duże straty, jeśli chodzi o Denver Nuggets, dlatego że Bruce Brown przychodzi do Indiany, Thomas Bryant podpisuje z Miami, Jeff Green idzie do Houston, więc spore straty, aczkolwiek Denver Nuggets mają tam kilku takich młodych graczy, nie tylko ten Christian Brown, z którego bardzo cenię i lubię, ale też gdzieś tam takich młodych, którzy podobno mają tę lukę wypełnić, ale nie wiem, ja się nie znam. Zobaczymy, jak to będzie z Denver Nuggets. Natomiast mam jeszcze jedną taką ciekawostkę. Jeśli ktoś jeszcze nie zaplanował wakacji, bo nie wiem, czy w ogóle wiecie, że są Mistrzostwa Świata w tym roku. I no nie, znaczy, no ja nie lecę, bo to jest 25 sierpnia, 10 września i to jest Filipiny, Japonia oraz Indonezja, więc to dla mnie jednak troszkę za daleko. Nie mój budżet, mówiąc najogólniej. Zwłaszcza, że no Polacy nie będą tam grali, ale i teraz uwaga, bo ogłoszony został skład reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Austin Reeves, Paolo Banchero, Michael Bridges, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr., Cam Johnson i na centrze Walker Kessler i Bobby Portis. Słuchajcie, Dream Team to nie jest, oczywiście, bo Amerykanie troszkę inaczej traktują Mistrzostwa Świata, a troszkę inaczej Igrzyska Olimpijskie. Natomiast, co by tu powiedzieć, co by tu nie mówić, ale ogórki to nie są. No więc tak tylko daje znać, że w takich dniach 11-13 sierpnia, to jest akurat długi weekend w Polsce, piątek, sobota, niedziela, w Maladze, gdzie można tanio polecieć, znaleźć bilet czasami, są mecze. W piątek jest chyba mecz Słowenia-Hiszpania, A w sobotę jest mecz Słowenia-Stany Zjednoczone, a w niedzielę 13 sierpnia jest mecz Hiszpania-Stany Zjednoczone. Więc ja tylko daję znać. Tu rzeczywiście się... Znaczy myślę, jeszcze nie jestem pewien, czy się wybieram, ale myślę, czy by się nie wybrać, mówiąc najogólniej. I też was do tego po prostu zachęcam, żeby sprawdzić loty, bilety. Może ktoś akurat będzie w tym czasie w Maladze czy w okolicy na wakacjach, więc sprawdźcie bilety, czy jeszcze są. I to by było na tyle. To był podcast ProBasket, podsumowanie tego, co się działo w pierwszych dniach otwarcia okienka transferowego, to co się działo w tych ostatnich też tygodniach po zakończeniu playoffów. Dziękuję bardzo za uwagę. Nie wiem, kiedy usłyszymy się po raz kolejny. Zachęcam do śledzenia Twittera i ProBasketu. Muszę to po prostu sobie też poukładać, ale mam pewien pomysł. Tak, mam pewien pomysł na specjalny odcinek taki. Ale to obserwujcie po prostu. I najlepiej zapisać się do newslettera jeszcze, tak daję znać, dlatego że wtedy na pewno wyślę o tym, że jest nowy odcinek. W każdym razie dziękuję. Kontakt do mnie redakcja@probasket.pl. Zachęcam do tego, żeby do mnie też pisać, jak jest jakaś sprawa. Łapki w górę oczywiście, bardzo proszę. I też jak mnie spotkacie na mieście, to jest dla mnie strasznie miłe, jak ktoś mu pozdrawia, mówi: o, Michał, tutaj ProBasket. Ja mówię: tak, jasne. Ktoś mówi, no na razie mówią same miłe rzeczy, więc to oczywiście, że jest miłe, ale jak coś, chcecie przybić piątkę, pogadać o NBA, jak mnie widzicie, zachęcam, zapraszam, zawsze miło wymienić tutaj opinie na temat najlepszej ligi świata. Dobra, kończę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że słuchaliście do końca. Polećcie znajomym ten podcast. Niech usłyszy go jak najwięcej osób. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.